Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przez głos sumienia Bóg wzywa do obrony życia, powiedział Benedykt XVI do Papieskiej Akademii Pro Vita. Watykan zaapelował na forum ONZ o powstrzymanie eskalacji przemocy w Libii. Magazyn rozpoczną aktualności. Naszym gościem będzie Barbara Fedysza-Kradziejowska, tegoroczna laureatka nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. Na koniec nadamy kolejną refleksję z cyklu Okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Podjęte przez Papieską Akademię Pro Vita tematy syndromu poaborcyjnego i banków krwi z pępowiny są bardzo aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa, dotycząc dobra osoby. Wskazał na to papież uczestnikom zakończonej dziś sesji plenarnej tej akademii.
Temat syndromu poaborcyjnego dotyczy głębokiego kryzysu psychicznego doznawanego często przez kobiety, które zdecydowały się na aborcję. Świadczy to, że głosu sumienia nie da się zagłuszyć i zadaje mu się bardzo ciężką ranę, ilekroć działanie ludzkie zdradza wrodzone powołanie, by służyć dobru człowieka. Trzeba też zwrócić tu uwagę na osłabione nieraz sumienie ojców dzieci, którzy pozostawiają kobiety w ciąży same. Tym, którzy chcieliby przeczyć istnieniu w człowieku sumienia i sprowadzać jego głos do zewnętrznych uwarunkowań czy samych tylko uczuć, należy przypomnieć, że wartość moralna ludzkiego działania nie jest czymś powierzchownym czy pozostawionym do wyboru. Nie jest też wyłącznym znamieniem samych tylko chrześcijan czy w ogóle wierzących, ale łączy wszystkich ludzi. W sumieniu Bóg przemawia do każdego, wzywając, by ludzkiego życia bronił zawsze.
Papież zaznaczył, że działając wbrew sumieniu, cały człowiek zostaje zraniony. Bóg jednak, nawet gdy odrzuca on prawdę i dobro, jakie mu proponuje, nie opuszcza go, ale właśnie głosem sumienia nadal stara się do niego przemawiać. Szczególnie lekarze winni bronić sumień tak licznych kobiet przed złudzeniem, że aborcja zaradzi trudnościom rodzinnym, ekonomicznym czy socjalnym albo rozwiąże problemy zdrowia dziecka. W kulturze, w której bardzo osłabiło się poczucie tego, jak ciężkim wykroczeniem moralnym jest aborcja czy inne zamachy na ludzkie życie, pracownicy służby zdrowia mają z mocą głosić, że aborcja niczego nie rozwiązuje, ale zabija dziecko, niszczy kobietę i zaślepia sumienie ojca poczętej istoty, często niszcząc życie rodzinne.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sumienia badaczy i całego społeczeństwa dotyczy też drugi temat sesji plenarnej Papieskiej Akademii Pro Vita. Chodzi o banki krwi z pępowiny. Ważne jest tu promowanie badań zgodnych z etyką. Z krwi tej czerpie się komórki macierzyste niebudzące zastrzeżeń moralnych, jakie wywołują tego typu komórki pochodzące z ludzkich embrionów. Papież przypomniał związane z donacją pępowiny wymogi solidarności.
Podczas tegorocznej sesji plenarnej prezes Papieskiej Akademii Pro Vita zapowiedział, że instytucja ta wyda specjalną białą księgę poświęconą problemowi bezpłodności. Jak poinformował biskup Ignacio Carrasco de Paula, zawierać ona będzie wszystkie dopuszczalne rozwiązania tego problemu, alternatywne do sztucznego zapłodnienia in vitro, które nie jest zgodne z etyką.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z urzędu patriarchy Antiochii obrządku maronickiego, którą złożył libański kardynał Nasrallah Pierfeir. Jego następca zostanie wybrany przez synod patriarchalny tego kościoła wschodniego. W liście do 90-letniego zwierzchnika maronitów papież wyraził uznanie dla jego długoletniej służby Bogu i troski o dobro wszystkich wiernych.
Ojciec Święty przypomina, że kardynał Sfeir obchodził w ubiegłym roku 60-lecie kapłaństwa, a w lipcu minie pół wieku od jego sakry biskupiej. Był najpierw współpracownikiem swoich dwóch poprzedników na antiocheńskiej stolicy patriarszej, zanim w 1986 roku sam został wybrany na nią przez synod. Kiedy rozpoczął tę posługę, Liban dręczony był jeszcze trwającą od lat krwawą wojną, pisze papież. Patriarcha prowadził kościół maronicki, żywiąc gorące pragnienie pokoju dla tego kraju, a równocześnie jeżdżąc po świecie, by nieść pociechę Libańczykom zmuszonym do emigracji.
Pokój w końcu powrócił, ciągle niepewny, ale przecież faktyczny, dodaje Benedykt XVI. Nawiązuje też do podróży Jana Pawła II do Bejrutu przed 14 laty, kiedy podpisał on tam adhortację apostolską będącą owocem synodu biskupów dla Libanu.
W kontekście kryzysu libijskiego należy przypomnieć, że zasadniczym obowiązkiem państwa jest ochrona jego obywateli, poszanowanie ich ludzkich praw i podstawowych wolności, takich jak wolność zgromadzeń, powiedział na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. W Genewie odbyła się specjalna sesja Rady Praw Człowieka poświęcona sytuacji w Libii.
Arcybiskup Silvano Tomasi zapewnił, że Stolica Apostolska śledzi z troską i uwagą rozwój wydarzeń w Afryce Północnej. Jej szczególny niepokój budzą nieuzasadnione zabójstwa, ataki wymierzone w ludność cywilną i uczestników pokojowych manifestacji, bezlitosne używanie przemocy, która prowadzi do katastrofy humanitarnej. Watykański dyplomata podkreślił, że obowiązkiem państwa jest realizacja słusznych aspiracji narodu. Stolica Apostolska popiera wszelkie działania mające na celu powstrzymanie eskalacji przemocy oraz doprowadzenia do uczciwego dialogu między demonstrantami i władzami Libii, zaznaczył arcybiskup Tomasi. Zwrócił on również uwagę na szczególnie trudną sytuację obcokrajowców z Afryki Subsaharyjskiej. Mogą oni stać się kozłem ofiarnym, na którym wyładowane zostanie gromadzone od dawna niezadowolenie, ostrzegł stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Barbara Fedyszak-Radziejowska została tegoroczną laureatką Nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego, przyznawanej przez Fundację Solidarna Wieś. Wyróżnienie otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju wsi i rolnictwa. Została uhonorowana za prowadzone w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk badania nad aktywnością rolników i kondycją kapitału społecznego polskiej wsi. Z Barbarą Fedyszak-Radziejowską rozmawia Rafał Łączny.
Pani doktor jest uznawana za eksperta w dziedzinie tego, co dzieje się na polskiej wsi. Zresztą jak czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody, prowadzi pani badania nad aktywnością rolników i kondycją kapitału społecznego polskiej wsi. Pani doktor, wielokrotnie w pani badaniach przewija się kwestia takiego powszechnego przekonania, że na polskiej wsi nic się nie dzieje. Tymczasem pani udowadnia, że jest to dokładnie na odwrót.
To jest troszkę tak, że moja praca i naukowa, i publicystyka, i udział w debacie w związku z wsią, to jest tak naprawdę 20 lat, a szczerze mówiąc doktorat i pierwsze badania już takie w normalnych warunkach w 1989 roku, pamiętam po wyborach 4 czerwca, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, jak rolnicy przestali się bać i zaczęli opowiadać prawdziwe historie. I mogę powiedzieć, że tymi badaniami towarzyszę, bo to nie tylko kapitał społeczny, to przedsiębiorczość, to bardzo wiele różnych rzeczy. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że szczególnie przygotowanie do akcesji do Unii Europejskiej było dla mnie bardzo dotkliwą lekcją tego, jak stereotyp potrafi szkodzić polskim interesom. Dlatego, że to był taki moment, w którym rzeczywiście negocjowaliśmy i mieliśmy twarde negocjacje o płatności bezpośrednie, o kwoty mleczne. Tego przeciętny dziennikarz nie chce wiedzieć. Zresztą elita intelektualna też, no bo co to kwoty mleczne, prawda? To co w tym ciekawego? Tymczasem to było tak, że myślę, że Polska była pierwszym krajem, którego tak bardzo licznie elity i politycy jakby nie rozumieli istoty tych negocjacji. I wtedy dopiero do mnie dotarło, że siła tego negatywnego stereotypu to jest rzeczywiście osobny problem, że to już nie jest tylko problem rzetelnej pracy naukowej, tak? Że to jest poznawanie, jak naprawdę wygląda polska wieś, jak się zmienia, czego oczekuje, jakie są błędy lub nie polityki do niej kierowanej, tylko że jest tak silny, ja nawet go nazwałam wtedy agrofobiczny stereotyp, że on sprawia, że wtedy, kiedy to nie były tylko interesy rolników, to były interesy Polski, wymiaru wsparcia dla Polski, kraju peryferyjnego, niezamożnego, z problemami w rolnictwie. Że właściwie elity byłyby polskich rolników i polską wieś po prostu zostawiły, gdyby nie, no właśnie, gdyby, to jest zaskakujące, bo ja nie mówię tego z entuzjazmem, gdyby nie po pierwsze Andrzej Leper i jego samoobrona, który gardłował tak radykalnie w mediach, że wystraszył polskie elity, że porwie za sobą wieś w referendum, która będzie głosowała przeciwko. I właściwie presja, wybory 2001 roku, tam wtedy PSL i samoobrona dostały ponad 19% poparcia. Więc ten lęk w gruncie rzeczy, lęk, a nie racjonalna, powiedziałabym, merytoryczna postawa sprawił, że że nie były to najgorsze warunki, tak bym powiedziała, że jednak wynegocjowaliśmy to minimum, które było potrzebne. W tym sensie ten problem stereotypu, jak pan powiedział, czy tego, co się powszechnie myśli o wsi, prawda, a tak jak naprawdę tam jest, to jest jednak rzecz ważna i wydaje mi się, że ona nam przeszkadza normalnie się rozwijać jako państwu.
Chciałbym przejść już do współczesności. Czy od tego 2004 roku coś w tej kwestii się zmieniło?
Właśnie najciekawsze jest to, że te lęki, bo o negocjacje zakończyliśmy, proszę pamiętać, bo to nie jest przypadek, że to był 13 grudnia, tak? Ja myślę, że ponieważ Leszek Miller negocjował, to chciał tą 13 grudnia, tą datę jakoś ocieplić, tak? W odbiorze społecznym, więc te negocjacje skończyły się w 2002 roku i wtedy pamiętam, że bardzo wiele komentarzy było o tym, że jak będą płatności, to rolnicy nic nie będą robić, potraktują to jako socjalne wsparcie, wieś zastygnie, skostnieje, prawda, nic. Okazuje się, że od reformy rolnej do 2004 roku od 5,2 do 7 tam z czymś hektara przeciętne polskie gospodarstwo. Proszę zobaczyć, to była kwestia 3 hektarów więcej. Po wyjściu do Unii w ciągu tych kilku lat mamy już 10 średnią, czyli przyspieszenie właściwie w stosunku do przeszłości ogromne. Spadła liczba tych, którzy głównie żyją z rolnictwa, czyli to, czegośmy się bali, że ludzie nie będą odchodzić z rolnictwa, wręcz odwrotnie. Ono stało się dla tych, którzy porządnie prowadzą swoją gospodarkę i idą w stronę rolnictwa towarowego, no to sprawiło, że inwestują, kupują, dzierżawią i właśnie zmienia się polska wieś i rolnictwo tak, jakbyśmy chcieli. A poza tym, no, to naprawdę widać dzisiaj na polskiej wsi, że tam nie trzeba było wielu pieniędzy, tylko to gospodarskie oko, prawda? Przy lekkim nawet dopływie gotówki. I polska wieś się zmienia także estetycznie i wydaje mi się, że to trzeba zauważyć. Ja może jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Przecież był ten moment, w którym Rosjanie powiedzieli, że nie będą importować polskiej żywności. Wydawało się, że to będzie wielki problem, no bo wtedy nadprodukcja, spadną ceny. Nic podobnego. Produkty polskiego rolnictwa znalazły na unijnym rynku znakomicie swoje miejsce i okazuje się, że i jakość, i tak jak trzeba ta nasza żywność tam jest, bo to nie są tylko surowce, to są makarony, to są sery, proszę sobie wyobrazić, które lądują na unijnym rynku bez większych problemów. Więc warto zobaczyć ten sukces, chociaż niechętnie, nie wiem dlaczego, o sukcesie mówimy.
Pani doktor, bardzo dziękuję, gratulując jeszcze raz nagrody imienia biskupa Andrzejewskiego.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła powiedzieć, że to moje borykanie się w mediach ze stereotypami przyniesie jakieś efekty. Ja bym powiedziała, nie tylko i nie tyle nagrodę, ile zmianę naszej świadomości, bo to by nam się wszystkim bardzo przydało.
Z Barbarą Fedyszak-Radziejowską rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nasze codzienne życie przepełnione jest wieloma troskami. Ci, którzy mają trudną sytuację materialną, walczą często o zwykłe przetrwanie, o przysłowiowe związanie końca z końcem, o zapewnienie chleba i ubrania dla siebie i najbliższych. Własne mieszkanie pozostaje dla nich jedynie w sferze marzeń, podobnie jak regularna praca. Iluż ludzi, zwłaszcza młodych i wykształconych, poszukuje bezskutecznie trwałego zajęcia. Łatwo wtedy o rozczarowanie, zniechęcenie. Pojawia się lęk o przyszłość. Ale i ci, którzy dobrze się mają od strony ekonomicznej, nie są wolni od trosk. Lękają się, że mogą stracić to, co posiadają. Mimo bogactwa nie mogą zapobiec chorobom, kryzysom rodzinnym, ani zdobyć pełnego i trwałego szczęścia. W miarę upływu lat rośnie świadomość przemijalności i tego, że pewnego dnia wszystko, nawet największe bogactwo, trzeba będzie zostawić. W kontekście codziennego życia i napotykanych trudności słowa z dzisiejszej Ewangelii wydają się, przynajmniej bez głębszej analizy, niemożliwym do zrealizowania marzeniem. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? O tym, że Bóg troszczy się o nas, nie trzeba przekonywać człowieka wierzącego. Jakże to się zatem dzieje, że lęk w mniejszym lub większym wymiarze towarzyszy naszej wędrówce? Jeśli nie martwimy się o to, co będziemy jedli, co będziemy pili, w co się ubierzemy, to niepokoimy się na przykład o to, czy powzięliśmy słuszną decyzję, albo jaka będzie reakcja środowiska na nasze postępowanie. Lęk i niepokój rosną, gdy atakuje nas albo kogoś z najbliższych jakaś poważna choroba, gdy jesteśmy oczerniani w środowisku, w którym mieszkamy albo pracujemy i nie mamy możliwości obrony. Szukamy wtedy jakiegoś ratunku, który nie nadchodzi. Pragniemy zachować przysłowiową zimną krew, ale czujemy, jak się w nas wszystko burzy. Jak mamy, pytamy samych siebie, stosować się do słów Pana: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie. Czy jest to w ogóle możliwe? Kilkanaście lat temu na plebanii w jednej z rzymskich parafii oglądaliśmy wieczorny dziennik. Jako jedną z pierwszych informacji podano, że kardynał Joseph Bernardin, arcybiskup Chicago i przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, został oskarżony o to, że ileś lat wcześniej molestował seksualnie jednego z kleryków. Wiadomość szybko rozeszła się po całym świecie. Pokazano duchownego, który zachowywał zadziwiający spokój. Po kilku miesiącach oskarżający zachorował na AIDS, a kardynał na raka. W jednym i w drugim przypadku choroba gwałtownie postępowała. Młody człowiek wyznał, że oskarżał fałszywie, co mass media, poza nielicznymi wyjątkami, skrzętnie przemilczały. Wkrótce zmarł, a arcybiskup przewodniczył jego pogrzebowi. Już jako oskarżany i chory kardynał Bernardin napisał książkę Dar pokoju. Świadomy zbliżającej się nieuchronnie śmierci, przedstawia w niej trzy ostatnie lata swojego życia. Nie ukrywa przeróżnych trudności. W przejmujący sposób zachęca czytelników do modlitwy, gdy są zdrowi, bo gdy się jest chorym, brakuje sił. Ale książka jest przede wszystkim zadziwiającym świadectwem otwierania się na Boga, który w najtrudniejszych nawet dla człowieka sytuacjach jest w stanie obdarzyć go pokojem i ufnością. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie. Zachęta Jezusa, która wydaje się marzeniem, jest w rzeczywistości zaproszeniem do całkowitej ufności wobec Pana. Nie dajcie się zniewolić żadnemu lękowi. Nie pozwólcie, aby codzienne troski was przytłaczały, abyście ulegli zniechęceniu. Jakże nie wspomnieć tutaj słów psalmu: powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał.
Refleksją księdza Waldemara Turka kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.